nie tylko to, co modne się zmienia, ale moda się zmienia. I bardzo długo modę się dało zadekretować. To jest związane z porządkiem społecznym. Modę dekretowały najwyższe warstwy społeczne, to znaczy Wersal na przykład, Madame Pompadour, arystokracja i burżuazja francuska za czasów II Cesarstwa. Stamtąd wychodziły dekrety, to znaczy modę, jak się podglądało, to oni ustalali, jakby nie ustalali, co jest modne, ale ich styl salonów francuskich, dworów, najpierw dworu, potem salonów francuskich, czy przede wszystkim salonów w Paryżu, rozlewał się, był naśladowany przez bogatych mieszczan. I to była dekretacja, tak, to były dekrety, to były fanaberie wyższych sfer. Potem istnieje moda, która nie bez powodu czy jest taki okres w modzie, który nie bez powodu, w którym projektantów mody nie bez powodu nazywa się dyktatorami mody. Mówię tutaj o Christianie Diorze, mówię tutaj o Coco Chanel, o Cristobalu Balenciadze. Pojawiają się wielcy krawcy, w Paryżu oczywiście, nawet jeżeli są obcego pochodzenia, to tam przyjeżdżają, tam zakładają swoje domy i rzeczywiście oni są dyktatorami. Znaczy oni mówią wtedy, co jest modne, jak ta moda ma wyglądać. Oczywiście pracując najczęściej z, jak to powiedzieć po polsku, no takim celebryckimi klientami, tak, dzisiejszym językiem. Czyli z klientami bogatymi, z klientami wpływowymi, z klientami z wyższych sfer. I te domy mody, ci wielcy krawcy rzeczywiście są dyktatorami mody i oni dekretują, jak ta moda musi wyglądać. Ale potem moda się, nie chciałbym użyć takiego słowa, że się demokratyzuje, więc muszę wymyśleć jakieś inne słowo. I niech to będzie słowo, że moda się industrializuje. Znaczy pojawia się coraz większy i coraz silniejszy przemysł i dyktatorom odbiera się ten ich rolę. To znaczy oni zaczynają wykonywać, bo teraz tak, nie chodzi już o to, kiedy pojawia się coraz większy przemysł, to nie można jakby zostawić za dużo wolności. Znaczy nie chodzi o to, że teraz jakiś wielki krawiec będzie pracował ze znanymi czy bogatymi ludźmi, zanim to się rozejdzie po społeczeństwie, to przestaniemy zarabiać. Przemysł musi zarabiać, to musi być szybki zarobek. W związku z czym to się zmienia. Zaczyna być budowana machina przemysłu, w którym projektant ma coraz mniej do powiedzenia, bo pojawiają się agencje, które na przykład agencje przewidywania trendów, które badają specjalnymi swoimi metodami, na ile prawdziwymi, zostawmy to teraz, prawda, co powinno być modne, czy w jakim kierunku rozwijać się będą ludzkie zainteresowania za 15, 10, 5 lat. Pojawiają się takie agencje, bo to jest przemysł i te agencje drukują, przygotowują i drukują tak zwane trendbooki. Te trendbooki, które kosztują ogromne pieniądze, kupują firmy, wszystkie te same, czy wszystkie firmy modowe kupują ten sam trendbook i na podstawie tego trendbooka przygotowują trendy, w którym projektanci nie są już dyktatorami mody, tylko muszą na swój sposób te trendbooki interpretować. I to jest kolejny etap w modzie. Dzisiaj agencje trendseterskie, czy te agencje przewidujące trendy, moim zdaniem straciły już na znaczeniu i jeszcze, że tak powiem, te trendy inaczej wyglądają, bo przede wszystkim trendy zupełnie odeszły od tej mody wysokiej. Znaczy, kiedy oglądamy wybiegi w Paryżu, to one mówią o czymś zupełnie innym, nie mówią o trendach, a trendy pozostały w sklepach sieciowych, w galeriach handlowych, w wielkich firmach, bo z jednej strony mamy takie firmy, wielkie domy mody, które będą pokazywały we Francji co roku, czy dwa razy do roku w Paryżu, w Nowym Jorku lub w Mediolanie będą pokazywały wybiegi, będą pokazywały tą modę wysoką, ale mamy też i sieciówki, w których się zaopatrujemy, czyli właściciel firmy jest bogatszy od wszystkich innych właścicieli domu, ludzi mody na świecie. Więc jakby to jest naprawdę, z jednej strony mówimy o bardzo poważnych firmach jak Dior, jak właśnie Chanel i te wielkie międzynarodowe marki, a z drugiej strony mamy sieciówkę, która jest naprawdę bardzo ważnym w przemyśle, tak, rozgrywającym, bo jest bardzo, tam są ogromne pieniądze i tam jest wielka siła. I oni tak naprawdę nie tyle kształtują trendy, ale natychmiast reagują na nie. To jest, dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. To wygląda w ten sposób, że trend się kształtuje na podstawie tego, co zostało kupione. Jest 2 tygodnie od zmiany wyników sprzedaży w sklepie, żeby się podobne rzeczy, czy rzeczy, które są kontynuacją tego, co zostało sprzedane, pojawiały. Sieciówki, wielkie sieciówki nie mają sezonów. Wiosna, lato, jesień, zima. Nie pracują w rytmie wielkiej mody. Natychmiast reagują na decyzje klientów, czyli nasze. Ale to już takie tematy.
Tu jest sezon, a tutaj jest po prostu trend, tak?
Tak, ale tak, ten, tak, tak, tak.
Jeszcze wracam do tego pytania. Kto komu narzuca ten trend?
Nikt nikomu nie narzuca dzisiaj trendów tak naprawdę. Dzisiaj trendy są narracją rynkową. To znaczy tak, proszę zobaczyć. Co sezon, nawet jeżeli byśmy przeglądali, co proponuje moda, co sezon mamy wszystko, tylko inaczej opowiedziane. I teraz, ponieważ przemysł mody musi utrzymać jeszcze kolorowe gazety, więc w kolorowych gazetach z tego wszystko wybiera się na przykład i pisze przez kilkanaście stron w grubym magazynie mody, zawsze jest po lewej stronie jest trend, po prawej reklama, prawda? Więc zawsze na tych lewych stronach trzeba zapełniać te lewe strony i nam się pisze wzory zwierzęce i pokazuje się wzory zwierzęce, a potem jest jakby klasyczna elegancja i jest pokazana zdjęcia klasycznej elegancji z najnowszych wybiegów. Ale teraz to był Vogue na przykład, prawda, czy L z marca, ale bierzemy teraz L czy Vogue z jesieni, z września i patrzymy. Wzory zwierzęce, klasyczna elegancja, tylko już inaczej, inaczej wygląda. Dzisiaj nie ma takiego trendu, który mógłby... Znaczy, trend polega na tym, że co sezon trzeba nam przypominać, co możemy kupić, prawda? On już nie ma jakiegoś znaczenia, że on zmienia obraz mody, prawda? To zupełnie nie. Obraz mody, czym jest moda, definicja obraz powstaje na tych wybiegach, a trendy, no to co... Są po to, żeby nam co sezon przypominać, ej, masz już za stare... wzory zwierzęce, prawda? Teraz musisz nowy wzór zwierzęcy wziąć.
Czyli takie moje nadzieje, podejrzenia, że z mody da się coś wyczytać, są na nic w takim
razie. Nie, nieprawda, absolutnie. Nie, strasznie dużo się da wyczytać z mody. Tylko teraz tak, jak powiedziałem, są różne księgi mody. Teraz tak, taka księga, która zawiera w sobie to, co pani by chciała przeczytać, co pani... No bo teraz tak, jak pani chce się czegoś dowiedzieć o czymkolwiek, to też wybiera sobie pani w księgarni i mówi pani, a z tych poradników to się nie dowiem, a z tego się dowiem. No i tutaj też jakby są różne płaszczyzny tych ksiąg, prawda? Różne poziomy tych ksiąg, różne ich, różnego rodzaju powaga, różnego rodzaju ich zaangażowanie. No i teraz, kiedy weźmy sobie... Owszem, no ja jestem frankofilem w modzie, więc jakby pojedźmy do Paryża. W Paryżu 2 razy w roku, 4 razy w roku właściwie, bo to zależy jak liczyć, mamy do czynienia z pokazem, z Fashion Weekami, z takim pokazaniem tego, co robią artyści mody, tak można było powiedzieć. Czyli te firmy i czy ci projektanci, którzy mówią coś o świecie, dla których moda jest nie tylko projektowaniem przedmiotów do sprzedaży, chociaż też, ale również pewną wypowiedzią o świecie. I ta moda, ona, bo to muszą też państwo wiedzieć, bo ja nie wiem, jaka jest świadomość mody, bo to muszą być państwo wiedzieć. Dzisiaj pokazy mody nie mówią, nie pokazują tego, co można kupić w sklepie. W ogóle prawie, że takich rzeczy na wybiegu państwo nie zobaczą. To w ogóle nie o to chodzi. Tam jest opowiadana pewna historia o świecie współczesnym, o emocjach, o tym, jak sobie... Tam są kształtowani bohaterowie, współczesny mężczyzna, współczesna kobieta. No ona jest jak sztuka, jak literatura. Po to są pokazy, jak teatr.
A to nie było tak zawsze?
Nie. Kiedyś było tak, że na pokazy przychodzili tak zwani bajerzy, bo to zależy od tego, jak ten przemysł znowu się rozwijał. I kiedyś było tak, że pokazy były po to, żeby na pokazy przyszli bajerzy, czyli kupcy, dzisiaj się mówi bajerzy z angielskiego, ale to są po prostu kupcy, oglądają ofertę i mówią, zamawiam 77 sztuk tego, 254 i rozjeżdżają się po świecie. No, w Paryżu najczęściej to byli kupcy z Ameryki, bo oni tam nie bardzo sami projektowali, a zresztą chodziło o to, żeby sprzedawać francuskie wzory w Ameryce, bo Amerykanie chcieli kupować francuskie wzory, tak jak Anglicy, no tak jak wszyscy. Chcieli francuskie wzory, po to już, jak powiedziałem, ten minister ekonomii gospodarki ustanowił, że wymyślił, że to będzie francuska specjalizacja. I kiedyś tak nie było. Proszę zresztą sobie jeszcze przypomnieć, a jeżeli państwo pamiętają, ale ja pamiętam z PRL-u właśnie, kiedy telewizja raz na jakiś czas pokazywała polski pokaz mody, zawsze śpiewał, puszczali wtedy piosenkę Gazebo, I like Chopin. W tych pokazach brał udział konferencjer, ja marzę o tym, żeby taki pokaz zorganizować dzisiaj, brał udział konferencjer, który mówił tak, a teraz dla pań nieco bardziej wymagających oferujemy, tam był opis bardzo szczegółowy produktu, który na modelce wychodził, prawda? Dla tych z państwa, którzy narzekają na zimę, w tym roku marka zaoferowała i tak dalej, i tak dalej. Taki wzorzec, że tak powiem, konferencjerki. Dzisiaj jest to teatr, jest to balet, jest to dramatyczne, dramaturgia. Gdyby państwo widzieli, znaczy scenografia, no w tej chwili jest taka marka założona w Japonii, ale oczywiście mająca swoją siedzibę we Francji. Marka się nazywa Comme des Garçons. Na jej czele stoi jedna z największych rewolucjonistek w modzie, w historii mody, Rei Kawakubo, czy też Kawakubo. Jeżeli państwo by zobaczyli, a to jeszcze do zobaczenia w internecie, ich ostatni pokaz sprzed paru dni dosłownie, to są rzeźby, w dodatku abstrakcyjne rzeźby, pod którymi w ogóle zginęło ludzkie ciało. Tam już nie widać człowieka, nawet chyba nóg. Po prostu one się, te modelki z jakimiś takimi tekstylnymi naroślami, z jakimiś zastygłymi, na wzór zastygłej lawy formami wędrują po wybiegu. Ale to jest balet, to jest teatr, to jest Tadeusz Kantor. On wymyślił moim zdaniem taką modę, chociaż możliwe, że nie wiedzą o tym Francuzi. To ciekawe, co możemy im sprzedać, prawda? To jest opowieść, tak? To jest opowieść o współczesności.
Wracając do pytania drugiego, czy moda opowiada, czy można czasem czytać z mody? Moim zdaniem wciąż można i to i z jednej, i z drugiej, z ulicznej, i z pokazowej. Jest taki trend utrzymujący, bo ja oczywiście myślę dużo prościej o modzie niż Janusz. Od jakiegoś czasu nosi się takie buty, jak ma Janusz, nosi się do garnituru, nosi się do sukienek, nosi się do różnych rzeczy. Dres, puchówki, to wszystko się stało, tego już się nie nosi na siłownię, tego już się nie nosi po domu. To jest bardzo ważny trend uliczny i również pokazowy. Są też duże paryskie marki, które robią z tego pokazy. No i to jest coś, co mówi o społeczeństwie współczesnym. Wydaje mi się bardzo dużo. Pokazuje, że bogaci patrzą na biednych.
Właśnie chciałem się tutaj wtrącić, bo to jest bardzo, ważna zmiana, którą można wyczytać z mody właśnie. Otóż to, co opowiadałem o rozwoju mody i o historii, zawsze było tak, że ci biedniejsi naśladowali tych bogatszych. Tam gdzieś w tych salonach arystokracji paryskiej, na dworach i tak dalej ustalano, potem dyktatorzy, a my naśladowaliśmy. Zmieniło się wyobrażenie o luksusie. Dzisiaj jest coś takiego, że to luksus naśladuje codzienność, że to luksus naśladuje ulicę. To się zdarzyło w bardzo zdecydowany sposób parę lat temu. Taką decyzją, której zatrudniono, taką decyzją jednego z głównych domów mody, czyli domów mody Balenciaga, który zatrudnił ekscentrycznego projektanta pochodzenia gruzińskiego chyba, Damne Gwasalię na dyrektora artystycznego. I on właśnie wprowadził w swoje projekty luksusowych ubrań, wprowadził coś takiego, że naśladuje te ubrania zwykłe, te ubrania codzienne. Czasami naśladuje jeden do jeden. Na przykład zrobił t-shirt firmy kurierskiej DHL. Tak, dokładnie taki sam, jak noszą pracownicy firmy kurierskiej DHL.
Na wybieg wyszedł Gosia
Rubczyński. Tak, taki
projektant rosyjski, nawet nie pochodzenia rosyjskiego,
tylko rosyjski,
który zrobił, który jest taką gwiazdą parysko-londyńską i na którego pieniądze wykłada właśnie Rei Kałabuko.
Co można wyczytać o świecie? No, to można wyczytać o świecie z tego, co się dzieje, co można wyczytać w podstawowych książkach dzisiaj, czyli o kryzysie kapitalizmu, o kryzysie neoliberalnych idei, które kształtowały przez ostatnie kilkadziesiąt lat świat. Znaczy moda odpowiada na ten sam kryzys, stawia te same pytania, w ten sam sposób diagnozuje, czy też może przesadzam, że diagnozuję, czerpię z tych samych diagnoz.
To jest potężna broń, w takim razie wiedza na ten temat. Niesłusznie się bronimy przed tym, lekceważymy, bo jeśli mamy wiedzę, co znaczy, to naprawdę można to nieźle wykorzystać, można nieźle czytać.
Współczesna teoria mody mówi, że są tylko trzy postawy wobec mody. To jest be fashion, be anti-fashion i be non-fashion, tak? I teraz tak, ci, którzy są fashion, podążają jak gdyby za modą, obserwują i tak dalej, i to są ich świadome wybory. Ci, którzy są anty-fashion, są w gruncie rzeczy tym samym, są fashion, ponieważ oni obserwując modę mówią, a ja właśnie nie. I teraz będę pokazywał, że ja właśnie nie. Wy mówicie krótkie, a ja długie, tak? Wy mówicie tam szare, a ja różowe. I to jest też jakiś rodzaj bycia, znaczy stosunek do mody, to jest wyrażenie się. I ci, którzy są non-fashion, to są w gruncie rzeczy, mówi teoria mody, politycy, albo ktoś, kto pełni bardziej funkcję, kto bardziej jest funkcją niż człowiekiem, i jako przykład podają na przykład Elżbietę II, prawda? Że ona jest non-fashion, że tak jak ona wygląda, to ona nie jest ani fashion, ani anty-fashion, jest królową, ubiera się ze względu na swoją funkcję i jest swoją funkcją. Ale już mówią, księżna Diana była bardzo fashion, prawda? I dlatego musiała wypaść z tego towarzystwa. Tutaj właśnie, że są takie funkcje i ludzie tak bardzo zrośnięci z tą funkcją. No, królowa Elżbieta nie może nie być królową Elżbietą, prawda? Że właśnie wtedy są non-fashion. No? To jest jakby pewien rodzaj obojętności, ale nie wynikający z decyzji, nie? Takiej indywidualnej.